z młodzieży wyjechała na Rutkę. My z żoną i z kilkoma przyjaciółmi dołączymy do nich dzisiaj w nocy. A jutrzejszy dzień rozpoczniemy od czasu skupienia, czytając psalm pierwszy. I tymi słowami chciałbym też rozpocząć nasze dzisiejsze rozważanie. Popatrzmy. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców. Psalmista tutaj opisuje pewną grupę ludzi, nazywa ich występnymi, grzesznikami czy szydercami. W terminologii Starego Testamentu szyderca to jest ktoś, kto w swoim życiu lekceważy Boga. I psalmista radzi tutaj, żeby takich ludzi w swoim życiu omijać, nie iść za ich radami, nie wchodzić na ich ścieżki, nie budować z nimi jakiejś głębszej wspólnoty. I powstaje pytanie, dlaczego? Pierwsze słowo naszego wersetu to słowo szczęśliwy. Wszystko po to, żeby człowiek był szczęśliwy. Oczywiście w biblijnym znaczeniu to słowo oznacza szczęśliwy dzięki Bogu, czyli błogosławiony przez Boga. Zobaczmy na taki rysunek, który będzie dobrze obrazował to, czym będziemy zajmowali się na naszym obozie młodzieżowym Przystanek Rutka 2016. Zostaliśmy poproszeni, żeby treści, które będą tam na tym obozie, żeby też je przedstawić tutaj w Bielsku, więc ten dzisiejszy wykład, on też będzie miał swoje miejsce tam na Rutce, ale dzisiaj my tutaj go wspólnie posłuchamy. Więc wyobraźmy sobie, że jest to zbiór ludzi, którzy w jakiś sposób lekceważą Boga. I według psalmisty człowiek, który w swoim życiu lekceważy Boga, nie doświadczy szczęścia. W życiu człowieka nawróconego tak jest. Jeżeli taki człowiek lekceważy Boga, nie może doświadczyć szczęścia. Na rysunku widać też strzałkę. Jest to pewien sposób, żeby ten zbiór ludzi opuścić. I ten obraz oddaje właśnie to, o czym będziemy mówili na tym obozie młodzieżowym Rutka 2016. Czytając list Jakuba, będziemy poddawać weryfikacji naszą wiarę. Czyli będziemy sprawdzać, na ile to, co nazywamy dzisiaj wiarą, rzeczywiście nią jest. Zgodzicie się ze mną, że to jest łatwe powiedzieć, jestem chrześcijaninem. Łatwo powiedzieć, jestem w zbiorze ludzi, którzy nie lekceważą Boga. Łatwo jest tak mówić, łatwo jest nawet tak myśleć o sobie, ale list Jakuba pomaga sprawdzić, jaka jest prawda. Oprócz listu Jakuba będziemy sięgali do Księgi Przysłów i do Kazania na Górze. I te fragmenty pokażą nam też drogę wyjścia z takiego zbioru ludzi, którzy dzisiaj lekceważą Boga. Na obozie będziemy mówili o problemie lekceważenia pokus i jak sobie radzić z tym problemem. Ten temat poruszymy też, kiedy wrócimy do Bielska. W środę będziemy mówili o naszym stosunku do innych ludzi, bo wiemy, że nasze podejście do innych jest ściśle powiązane z tym, jak traktujemy Boga. W czwartek będziemy mówić o języku, który wiele mówi o naszej duchowej kondycji. I w piątek o podejściu do słów Boga. Sprawdzimy, czy w naszym życiu jest lekceważenie, czy nie. Młody człowiek zazwyczaj spodziewa się szczęśliwego życia, a według Słowa Bożego szczęśliwy człowiek jest taki, któremu Bóg błogosławi. Dlatego zanim ruszymy dalej, warto sprawdzić, czy przypadkiem w naszym sercu nie pojawia się lekceważenie Boga. Prezentacje, które będą na obozie młodzieżowym, nie mogą być transmitowane, dlatego że tam nie mamy dostępu do internetu, dlatego wszystko przedstawimy w osobnym wykładzie. Więc popatrzmy na jeden z fragmentów listu Jakuba, na sam początek wersetu 13, 4 rozdział. Jakub zaczyna tą część listu słowami a teraz wy. Kogo ma na myśli? List Jakuba został napisany do młodego kościoła, to znaczy do pierwszego pokolenia chrześcijan, którzy rozproszyli się prawdopodobnie po prześladowaniach ze strony Heroda Agrypy. Czyli to był rok około 44. Więc Jakub pisze do chrześcijan, którzy nawrócili się w Jerozolimie, ale pod wpływem prześladowań musieli uciekać z tego miasta. I to jest ciekawe, że Jakub pisząc ten list nie uwzględnia jednej wspólnoty, tak jak to często dzieje się na przykład w listach apostoła Pawła. Tak? Pisze na przykład do Koryntian. Tutaj Jakub pisze do wielu ludzi, którzy są rozproszeni i ma nadzieję, że ten list zostanie odczytany w wielu miejscach. Co to zmienia, że list został napisany do wielu ludzi? Otóż to, że Jakub chce dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, to znaczy porusza naprawdę wiele tematów, rzeczy istotnych. I myślę, że każdy z nas, kiedy będziemy poznawać ten list, odkryje, że list Jakuba mówi także o nas, o naszej sytuacji, o naszych problemach. Fragment, który zaczyna się słowami teraz wy, kończy się słowem grzech. Co to oznacza? Ludzie, do których Jakub pisze swój list, do których kieruje słowa, które dzisiaj będziemy poznawać, są to ludzie nawróceni, albo tacy, którzy deklarują, że są wierzący, ale ich życie na to nie wskazuje. Czyli mówią, że wierzą, a kiedy przyjrzymy się ich życiu, okazuje się, że są jakieś poważne błędy. Prawdopodobnie większość z nich lekceważy Boga w swoim życiu, chociaż tego nawet nie są świadomi. I po to powstał list Jakuba, żeby ujawnić prawdę, czy w moim życiu lekceważę Boga, czy nie. A tym samym, czy mam prawo oczekiwać, że On mi będzie błogosławił, że będę szczęśliwy, czy nie. Więc pytanie, które chciałbym zadać dzisiaj do nas wszystkich, brzmi, czy jestem w tym zbiorze ludzi, którzy lekceważą Boga, czy nie. Większość z nas od razu powie, no oczywiście, że nie jestem. Jestem człowiekiem wierzącym od dawna, szanuję Boga, szanuję Jego Słowo, staram się wypełniać Jego wolę. Na pewno nie jest tak, że Go lekceważę. No, to list Jakuba został napisany, żeby sprawdzić, jaka jest prawda, więc pozwólmy, niech on działa. Dwa kolejne słowa w tym wersecie brzmią, teraz wy, którzy mówicie. Po czym można poznać człowieka, który lekceważy Boga? Po tym, co mówi. I nie chodzi tutaj o jakieś brzydkie słowa, chodzi o coś wiele głębszego. To, co mówimy, jest odbiciem tego, jak myślimy. Jakub ujawnia prawdę o człowieku nie po to, żeby go osądzić, tak? Powiedzieć, ty lekceważysz Boga, zasługujesz na karę. Jakub nie po to pisze swój list, pisze po to, żeby człowiek sam znał prawdę o swojej wierze. Żeby nie myślał całe życie, że szanuje Boga, a na końcu okaże się, że go lekceważył. Więc Jakub, żeby zwrócić uwagę słuchaczy czy odbiorców listu na pewien problem, używa czegoś, co jest dla nich widoczne, czyli wy, którzy mówicie. Jakub odwołuje się do słów, które padają z ust odbiorców listu. Słowa na pierwszy rzut oka niewinne, ale okazuje się, że są odbiciem poważnego problemu w sercu człowieka. Jakie to słowa? Popatrzmy na cały werset 13. Teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro udamy się do tego oto miejsca i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski. Co w tych słowach jest takiego, że Jakub nazywa ludzi, którzy tak mówią, że grzeszą? Przecież to jest zwyczajne zdanie, tak? Przecież to jest normalne planowanie czasu. Muszę zrobić to i to, za rok osiągnę zyski i tak dalej. Więc spróbujmy odkryć, co się kryje za takimi słowami. Jaki sposób myślenia, jaka wizja świata, człowieka i Boga. Za tymi słowami kryje się sposób myślenia, w którym dziś, jutro i cały rok są moją własnością. A skoro są moją własnością, to zaplanuję i wykonam, co tylko zechcę. Czy na pewno? Pewien człowiek, myśląc, że dziś, jutro i cały rok należą do niego, pomyślał tak. Mam dwójkę małych dzieci, ledwo wiążę koniec z końcem, więc wyjadę na dwa lata za granicę do pracy, zarobię mnóstwo pieniędzy, wrócę i będę żył w dostatku razem z moimi dziećmi. Nie wydaje się, że w tych słowach, w tych planach jest coś złego, a jednak pojawia się tutaj poważny błąd. Otóż człowiek sam sobie dał gwarancję powodzenia. Jakub chce zwrócić uwagę słuchaczy na to, jak patrzą w swoją przyszłość, jak planują swój czas. Czy wiedzą, co się wydarzy? Czy ten człowiek z tej historii może być pewny, że wróci za dwa lata? Wielu przecież naszych rodaków mówiło, że wyjedzie tylko na dwa lata. Mija 10. rok, a wcale ich nie ma. Człowiek dawał sobie sam gwarancję, że zarobi dużo, że wróci, będzie tutaj żył, a okazuje się, że to nie jest takie proste. Kilka tygodni temu siedziałem nad jeziorem, bo skończyliśmy spływ kajakowy. Była 6 rano, piłem kawę i dosiadł się do mnie kolega. I zapytałem go, jakie ma plany na przyszłość. On odpowiedział mi, myślę o tym, żeby jeździć tirem. Może rok, może dwa. Zarobię konkretne pieniądze, potem założę rodzinę. I to jego zdanie uderzyło mnie tak samo, jak zdanie, które cytuje Jakub. Więc musiałem go zapytać, czy jesteś pewien, że to jest najlepsza droga dla ciebie? Skąd gwarancja, że za dwa lata wrócisz i zaczniesz normalne życie? Znam wielu ludzi, którzy mówili, że tylko na rok, a potem jeżdżą, czy jeździli tirem prawie całe życie. Więc zachęciłem mojego kolegę, żeby się zatrzymał i zastanowił. Jedni mówią, dziś albo jutro ruszę do tego miasta, będę tam pracował po 14 godzin, osiągnę duże zyski, wrócę i będę żył godnie. Inni mówią, wkrótce wyjadę za granicę, tam się dorobię, wrócę tutaj, wybuduję dom i tak dalej. Inni mówią, mam prawo jazdy na samochody ciężarowe, pojeżdżę dwa lata, a potem zacznę normalne życie. Kiedy ja kończyłem liceum, mówiłem, jestem zdolny, dostanę się na Łódzką Akademię Filmową, będę robił to, co wydaje mi się najciekawsze. Kto dał nam gwarancję, że to, co planujemy, się spełni? My sami. To jest pewien obraz świata, gdzie człowiek sam jest gwarantem swojej przyszłości. Wydaje nam się, że dzisiaj, jutro, cały rok przyszłość należy do nas. Wszystko leży w naszej mocy, więc tylko wybierać, co robić, decydować i iść do przodu. Dzisiaj współczesny człowiek wręcz uczony jest tak myśleć. Weź los w swoje ręce. Ale takie myślenie mija się z tym, jak Bóg patrzy na rzeczywistość. Dlaczego nie możemy dawać sobie samym gwarancji na najbliższy rok? Jakub wyjaśnia to w takich słowach. Wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. Człowiekowi wydaje się, że sam sobie może złożyć gwarancję, że jest na tyle godny zaufania. Wyjadę na rok, zarobię, wrócę, zrobię to i owo. Jakub mówi, nawet nie wiesz, co będzie jutro, bo czym jest życie? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. Człowiek wiele razy w historii świata sięgał wysoko, żeby być jak Bóg. I nigdy to nie kończyło się dla niego dobrze. Nam się wydaje, że wiemy, co jest jutro, co będzie za rok. Dajemy sami sobie gwarancję powodzenia naszych planów, po czym Słowo Boże nam przypomina, że jesteśmy parą, a nie Bogiem. Ludzie, do których Jakub kieruje swoje przesłanie, to ludzie, którzy żyją w złudzeniu, że są panami swojego losu, że do nich należy dziś, jutro i cały rok. Bóg dał człowiekowi wolność. To oznacza, powiedział, ty wybieraj, jak myślisz. I nikomu nigdy nie narzucał sposobu myślenia. Ale ze Bożego Słowa możemy odkryć, że człowiek, który myśli w ten sposób, że jest panem swojego losu, nie może liczyć na błogosławieństwo, czyli działanie Boga, które nazywamy szczęściem. Czyli człowiek, który mówi, jestem panem swojego losu, osiągnę to i owo, może iść taką drogą. Każdy z nas może. Każdy z nas może dać sobie samemu gwarancję na to, co będzie. Ale Jakub mówi, dziwne, że dajesz gwarancję na rok, jak nie możesz dać gwarancji nawet na jutro. Człowiek, stawiając się w pozycji Boga, mówiąc, do mnie należy jutro i moja przyszłość, lekceważy Boga, zapomina, kim jest we wszechświecie. Bóg wielokrotnie mnie uczył, że moje jutro nie należy do mnie. Tak jak mówiłem, kiedy kończyłem liceum, miałem odważne plany. Wszystko wydawało się być ułożone we właściwy sposób, ale Bóg to zatrzymał. Przypomniał mi, kim jestem. Przypomniał mi, że to nie jest najlepsza droga, żeby samemu sobie zawierzyć, jeżeli chodzi o naszą przyszłość. Po raz pierwszy postawił mnie przed taką lekcją, kiedy nie miałem szansy zdawać na wymarzoną uczelnię i moja historia, moja edukacja potoczyła się w zupełnie innym kierunku. Potem kilka razy w moim życiu, tuż przed obozami naszymi letnimi, dopuszczał wydarzenia, które sprawiały, że praktycznie nie miałem szans pojechać na nasz letni obóz. 7 dni przed obozem w Radości, to chyba był rok 99, złamałem nos i kość policzkową i straciłem 1/3 skóry na twarzy. No i kiedy pytałem lekarza, czy mogę za 5 dni jechać na obóz do Warszawy, no to on się śmiał. Tak? Mówi, no jak pan chce w takim stanie jechać? Kilka lat później, 7 dni przed obozem, albo nie, chyba 5 dni przed obozem w Zalesiu, moja żona spadła z drzewa i złamała kręgosłup. I pytaliśmy lekarza, czy jest jakaś szansa, żebyśmy byli na tym letnim naszym obozie. On znowu się śmiał, mówiąc, no jak, przecież żona ma złamany kręgosłup. Człowiek planuje cały rok swoją przyszłość, ma tam takie punkty, które go cieszą, jak tam dotrę, to będzie dobrze. A prawdą jest, że nie wie nawet, co będzie jutro. Czymże jest nasze życie? Dzisiaj jesteśmy, a jutro znikamy. Myślenie, sposób myślenia, który reprezentuje Jakub, jest odbiciem tego, co mówił Jezus. Popatrzmy, Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Jezus opowiada pewną przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Ten człowiek mówił podobnie jak ci ludzie z listu Jakuba. Mam wspaniałe zbiory, pobuduję większe spichlerze, wszystko zgromadzę, a kiedy to zrobię, to będę sobie odpoczywał, używał. Podobnie jak ci ludzie z listu Jakuba, tak? Pojedziemy, osiągniemy zyski, wrócimy bogaci. Czy jak ci, o których ja opowiadałem, dorobimy się za granicą albo jeżdżąc ciężarówką, a potem wrócimy z dużą ilością pieniędzy. A Bóg na to, głupcze, jeszcze dzisiaj zażądają twojej duszy. Jeszcze dziś. Czyli kiedy stawiamy ten ludzki sposób myślenia przed Bogiem, on mówi, jeszcze dziś mogą przyjść po twoją duszę. Planujesz jutro, planujesz cały rok, a to jeszcze dziś nawet nie należy do ciebie. Jesteś parą, co się okazuje na krótko, a potem znika. Dzisiaj ludzie myślą, co to za poniżanie, że jesteśmy tylko parą, że jesteśmy tutaj na chwilę. To nie jest kwestia poniżenia. Tak świat funkcjonuje. Człowiek lubi złudzenie, że wszystko zależy od niego, że jest panem swojego losu, ale to nie jest prawda. Więc za tym niewinnym dziś albo jutro zrobię to i owo kryje się pewien sposób myślenia, który sprzeciwia się Bogu. Jestem panem mojego losu, sam sobie dam gwarancję, co mi się uda osiągnąć. Jakub nazywa taką postawę grzechem. I my moglibyśmy też powiedzieć, że to jest złe, należy po prostu robić inaczej. Ale Jakub pokazuje, dlaczego taka postawa jest grzechem. Mówi o tym werset 16. Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Każda taka chełpliwość jest przewrotna. Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Więc jaki grzech stoi za takim zdaniem, za przekonaniem, że jestem panem swojego życia, jutra i tego, co mnie spotka w przyszłości. Ten grzech to zwyczajna duma i pycha człowieka. Czyli w dziwny sposób mierzymy własne możliwości. Człowiek dumny i pyszny wydaje mu się, że jest większy niż jest w rzeczywistości i okazuje to innym. W tym przypadku pokazuje to także Bogu. Ja wiem, co będzie jutro. Ja mam plany na rok i praktycznie nic nie jest w stanie mi w tych planach przeszkodzić. I człowiek, który tak myśli, ujawnia swoją pychę. Dlatego Jakub mówi, posłuchajcie tego, co mówicie. Jeżeli wam się wydaje, że do was należy jutro, czy cały przyszły rok, jesteście w wielkim błędzie. Żyjecie, jesteście zbyt dumni. To, co należy do Boga, przywłaszczacie sobie. Jezus w przypowieści skwitował taką pychę słowem bardzo dosadnym, czyli głupcze. W oczach Boga człowiek, który tak myśli, jest naiwny, bo wydaje mu się, że od niego wszystko zależy, a do niego nie należy nawet to dzisiaj. Patrząc na moją historię pójścia za Bogiem, to muszę powiedzieć, że Bóg dawał wiele takich lekcji pokory. Człowiekowi wydawało się, że jest kimś, że coś osiągnie, że jest w stanie coś zrobić o własnych wysiłkach, a potem człowiek płakał. bo jego plany się nie powiodły. I te sytuacje nauczyły mnie myśleć w zupełnie inny sposób. I Bóg dopuszczał te lekcje w moim życiu nie dlatego, że chciał mi coś udowodnić. Ja ci udowodnię, że twoje jutro nie jest twoje. Bóg nie chce udowodnić nam, pokażę wam wszystkim, że jesteście głupcami. Bóg nie robi to, żeby nam udowodnić, że jesteśmy głupcami, ale żebyśmy przestali nimi być. Żebyśmy przestali liczyć na siebie, bo jest to zgubna droga. My niby wiemy, co będzie, a tak naprawdę to nie od nas zależy. To skąd możemy wiedzieć? Więc jeżeli dzisiaj to słowo listu Jakuba, czy słowa Jezusa, nawet te ostre, głupcze, wypowiadane są do ciebie, to Bóg wysyła te słowa nie po to, żeby nas obrazić, wysyła je po to, żeby pomóc nam wyjść z koła szyderców, czyli ludzi, którzy lekceważą w swoim życiu Boga. W konsekwencji Bóg mówi te słowa po to, byśmy mogli być szczęśliwi. Bo po co człowiek planuje przyszły rok? Po co tym ludziom z listu Jakuba zyski? Po co temu zamożnemu człowiekowi te plony odłożone? Po to, żeby człowiek czuł się szczęśliwy. Ale w konsekwencji człowiek nie może być szczęśliwy, bo sprzeciwia się Bogu, nie może liczyć na Jego błogosławieństwo. W wersecie 15 Jakub mówi o słowach, które pokazują właściwy sposób myślenia. Zamiast tego powinniście mówić, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Czy to nie jest tak, że twoje plany są głupie i zaniechaj tego wszystkiego? Chodzi o to, że kiedy to kalkulujemy naszą przyszłość, musimy wziąć pewien parametr pod uwagę. Jeżeli będziemy żyli, to też nie zależy od nas, jeżeli Pan zechce, czy jeżeli Bóg pobłogosławi naszą drogę, zrobimy to lub owo. W ciągu ostatnich 2 tygodni w czasie skupienia czytałem Księgę Rodzaju i jest tam wiele historii pokazujących Boga jako gwaranta naszej przyszłości. Historie te też pokazują ludzi, którzy zdali się na Boga w kwestii przyszłości. Ludzi, którzy mówili, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Więc popatrzymy na Abrahama, później na jego syna Izaaka, później na syna Izajaka, Jakuba. Popatrzmy, Księga Rodzaju, 12 rozdział. Pan rzekł do Abrama, wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. Abraham z pewnością miał jakieś plany, był człowiekiem bardzo bogatym, bardzo wpływowym, szanowanym. Nawet tutaj widzimy, wyjdź z twojej ziemi, czyli miał ziemię, tak? To jest to, co to jest dla nas Polaków jakieś ostateczne dobro na ziemi, że mamy gdzieś swój kawałek rzeczywistości, należy do nas. To wszystko Abraham miał. Ale ostatnie słowa naszego fragmentu, Pan rozkazał. Czyli Abraham usłyszał od Boga wezwanie, żeby wyjść ze swojej ziemi, zostawić to wszystko, na co się tu pracowało przez wiele lat, zostawić poczucie bezpieczeństwa związane z naszym domem, szacunek ludzi dookoła i tak dalej. I Abraham udał się w drogę, dokładnie tak, jak Pan mu rozkazał. Zostawił swoje plany, swoją wizję przyszłości i powiedział, skoro ty wzywasz, żeby iść, to ja idę. Co ciekawe, z tym wezwaniem, które Bóg skierował do Abrahama, wiąże się co? Uczynię bowiem z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Czyli Bóg mówi, jeżeli pójdziesz za tym, co powiem, uczynię cię człowiekiem szczęśliwym i też człowiekiem, którego życie będzie miało wielkie znaczenie. Jeżeli przeniesiemy tą historię na grunt naszej rzeczywistości, to możemy powiedzieć tak, że Bóg wzywa nas, żeby zostawić swoje źródła gwarancji spełnionego życia i ruszyć w drogę. To są różne te źródła gwarancji spełnionego życia. Tak? Czasami są to rzeczy materialne, czasami jest to to, że jesteśmy w jednym miejscu i czujemy się tam bezpiecznie. Coś, jakieś rzeczy gwarantują nam, że jesteśmy spełnieni. A Bóg mówi, rusz w drogę, na której nie będziesz miał swoich gwarancji, tylko moje. Bo kiedy Abraham ruszał, zostawiał swoje gwarancje poczucia bezpieczeństwa i zdawał się zupełnie na Boga. On nie wiedział, dokąd idzie. Więc kiedy ruszał, miał tylko słowo Boga, jego obietnicę. I stał się człowiekiem szczęśliwym, błogosławionym przez Boga. Bóg wypełnił to, co obiecał. Po dziś dzień jego obietnice dane Abrahamowi się spełniają. Kilkadziesiąt lat po tej decyzji czytamy, popatrzmy. Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Bóg mu we wszystkim błogosławił. W pierwszej scenie widzimy Abrahama, który musi zostawić wszystko, co sprawia, że czuje się bezpiecznie, że czuje się kimś. A tu, kawałek dalej, widzimy Abrahama, który dochodzi do kresu swojego życia i czytamy, że jest szczęśliwy, że Bóg przez całe życie we wszystkim mu błogosławił. Więc Abraham mógł postąpić inaczej, mógł powiedzieć, halo, ja mam swoje plany, ja tu mam mnóstwo rodziny, pracowników, pola, bydło, mam tutaj kontakty biznesowe, no jak ja się mam stąd ruszyć? Jeszcze nie wiadomo, dokąd mam pójść. Mam tu wszystko, co gwarantuje mi szczęście w przyszłości. Ale Abraham nie myślał tak, jak adresaci listu Jakuba, jak usłyszał idź, no to powiedział, skoro Bóg mówi, że mam ruszyć, to najszczęśliwszy będę, kiedy ruszę. I ruszył. No i czytamy, że stał się tym szczęśliwym człowiekiem. Ale tu już historia przechodzi na jego syna. Popatrzmy. Rzekł Abraham do swego sługi, który piastował w jego rodzinie godność zarządcy całej posiadłości. Połóż mi twą rękę pod biodro, bo chcę, żebyś mi przysiągł na Pana Boga nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mojego syna Izaaka żony spośród kobiet Kanaanu, w którym mieszkam, ale że pójdziesz do mego rodzinnego kraju i wybierzesz żonę dla mojego syna Izaaka. Odpowiedział mu sługa, a gdyby taka kobieta nie zechciała przyjść ze mną do tego kraju, czy mogę wtedy zaprowadzić twojego syna do kraju, z którego pochodzisz? Rzekł do niego Abraham, nie czyń tego nigdy, abyś miał tam wracać z moim synem. Pan, Bóg niebios, który mnie wywiódł z domu mego ojca i z mego kraju rodzinnego, który mi uroczyście obiecał, potomstwu twemu dam ten kraj, on pośle swego anioła przed tobą, znajdziesz tam żonę dla mego syna. Więc ten sposób myślenia i ten rodzaj wiary, który reprezentował Abraham, że zdaje się na to, co Bóg uważa, że jest najlepsze w życiu, że szczęściem jest żyć tak, jak Bóg uważa, w tym momencie przechodzi na następne pokolenie. Z tej historii widać, jak Abraham myśli, że to Bóg jest gwarantem naszej przyszłości, a nie człowiek. To Bóg wie, co jest dla nas najlepsze, nie człowiek. Spełniło się to w życiu Abrahama. Później spełniło się też w życiu jego syna Izaaka. Sługa Abrahama znalazł żonę dla Izaaka, tak jak mu Bóg powiedział. I ostatnia historia, bardzo ciekawa, jest to modlitwa Jakuba zapisana, czyli syna Izaaka, to jest już trzecie pokolenie, rodzaju 32. A potem Jakub zaczął się modlić: Boże Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który dałeś mi rozkaz, wróć do Twego kraju rodzinnego, gdzie będę Ci świadczył dobro. Nie jestem godzien wszelkiej łaskawości i wszelkiej szczerości, jakie nieustannie okazujesz Twemu słudze. Bo przecież tylko z laską w ręku przeprawiłem się kiedyś przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Piękna scena, w której Jakub przypomina sobie, jak 20 lat wcześniej, zanim w ten sposób się modlił, przekraczał rzekę Jordan, uciekając przed swoim bratem Ezawem. I kiedy Jakub uciekał i przekraczał Jordan, w swoim ręku miał tylko laskę. Nie posiadał rodziny, nie posiadał żadnego majątku, nie posiadał żadnej gwarancji na swoją przyszłość. Nie miał nic. Teraz, po około 20 latach, przekracza tą samą rzekę w drugą stronę, wraca do domu i mówi: teraz mam dwa obozy. Ma na myśli tutaj swoją rodzinę, wielką majętność. I to wszystko Jakub nazywa wielką łaskawością Boga, który złożył niegdyś pewne obietnice jego dziadkowi, jego ojcu, a także samemu Jakubowi. Więc zanim ruszymy dalej w przyszłość, warto sprawdzić, co jest w naszym sercu. Czy na słowo rozkaz ze strony Boga reaguje gniewem? Kto mi będzie rozkazywał? Ja wiem, co jest dla mnie dobre. Czy na to słowo rozkaz, które pojawia się także tutaj w tych dalszych historiach, reaguje łagodnością, zaufaniem? No tak, bycie szczęśliwym to jest, jeżeli Bóg się angażuje w moje życie, jeżeli pójdę drogą, którą On wyznacza, a nie realizacja własnych planów. Więc list Jakuba stawia nas przed wyborem, czy zachęca nas, żeby odpowiedzieć sobie dzisiaj na pytanie, co jest gwarantem mojej przyszłości, czy moje plany, czy Boże plany dla mojego życia. Nie chodzi o to, żeby powiedzieć: tak, ja chcę Bożego planu dla swojego życia. Chodzi o to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak jest dzisiaj. Co dzisiaj gwarantuje mi to, że jestem człowiekiem szczęśliwym? Czy jak to jest ze szczęściem, że będę tym człowiekiem szczęśliwym? Czy moje pomysły, moje plany, moje metody, czy zawierzenie łasce Boga? Pod koniec szkoły średniej, jeszcze zanim się dowiedziałem, że nie będę mógł zdawać na Łódzką Akademię Filmową, siedziałem sobie w moim ulubionym miejscu, gdzie miałem taki spokój. Chodziłem tam codziennie przed szkołą. Było to miejsce tutaj w Starym Bielsku, przy tych torach, które biegną tutaj przy naszym ośrodku. Poszedłem tam wczoraj, żeby zobaczyć to miejsce, bo wiele lat tam nie byłem. Mam je na zdjęciu, możecie zobaczyć. Siedziałem na tych torach i modliłem się: Boże, no nie wiem, co mam robić ze swoim życiem. Mam pewien plan. Chcę iść na tą Łódzką Akademię Filmową. Wydaje mi się to najlepszym kierunkiem dla mnie. Ale tak naprawdę jestem trochę za głupi, żeby wiedzieć, że to jest najlepsza droga. Więc powierzam Ci moją przyszłość tak zupełnie. To, z kim mam być w moim życiu, tak? To, co mam robić. Cele, które mam osiągnąć. Zawierzam to w Twoje ręce, bo wydaje mi się, że jestem za mały czy za głupi, żeby to wszystko pojąć. I od tamtego czasu minęło 18 lat, dlatego poszedłem na to miejsce pomodlić się i podziękować Bogu, że wtedy nie miałem nic, tak jak Jakub, który przekraczał Jordan. Nie wiedziałem nic odnośnie mojej przyszłości. Jeszcze miałem to złudzenie, że ta Łódzka Akademia Filmowa, ale to było tylko złudzenie. Nie miałem nic, a teraz mam coś, o czym nawet nie marzyłem. Bóg postawił mnie w takim miejscu w życiu, o jakim nie marzyłem. Moje marzenia były o wiele niższe. I tak się dzieje, kiedy oddajemy pod panowanie Boga nasze dziś, jutro i całą przyszłość. Wtedy mówiłem, że wydaje mi się, że jestem za mały. Dobrze, że mi się tak wydawało, tak? Że miałem takie przypuszczenie, że coś jest nie tak z tymi moimi planami. Że jak ja mogę sobie zagwarantować szczęście w przyszłości? Okazało się, że Bóg jest najlepszym gwarantem przyszłości. Oczywiście rozmawiamy tutaj o życiu tutaj na ziemi, bo to jest dla nas wszystko namacalne, ale Bóg jest gwarantem przyszłości o wiele dalej. Abraham, Izaak i Jakub umarli, czytamy o tym w Księdze Rodzaju, ale czytamy też, że umierali szczęśliwi. To jest rzadki obraz, widzieć człowieka, który umiera syty swoich dni, szczęśliwy, który mówi, Bóg mi całe życie błogosławił, wypełnił wszystko, co mi obiecał. Tak się dzieje z tymi, którzy Bogu powierzają swoją przyszłość. Poproszę o wyświetlenie logo naszego obozu, jeżeli to jest możliwe, na Rutce. Przystanek Rutka, zanim ruszysz dalej. Więc od jutra, od rana zaczynamy nasz obóz, mówiąc do tej młodzieży, że zanim ruszą dalej, warto sprawdzić, na czym opierają swoją przyszłość. Kto im to gwarantuje? Czy oni sami, bo oni wiedzą najlepiej, czy Bóg, który chce i jest gotów nam błogosławić. Za tydzień, jeżeli Bóg pozwoli i będziemy żyli, to będziemy kontynuować temat. Może uda nam się w ciągu jednego wykładu zmieścić cztery dodatkowe tematy, które będą na obozie młodzieżowym, więc zachęcam teraz, żebyście się cieszyli tym spokojem, jaki mamy tutaj na ośrodku, bo jak jest młodzież, to jest mniej spokojnie, tak? Więc zapraszam teraz na krótką przerwę, kawę, herbatę, a później na czas w małych grupach. Dziękuję.